Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Tu Radio Kraków Kultura, minęła godzina 13. Dobry ubiór to podstawa. Portki góralskie muszą leżeć jak ulał. Andrzej Dańko ściąga miarę, szyje i kręci lampasy, a jego żona Bogumiła haftuje. Ich syn Antoś za moment ukończy 6 lat i z dumą nosi kolejny, 6 już, komplet góralski. Magdalena Zbrud-Wiśniewska. Zapraszam na Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi, z Zakopanego.
Tu Radio Kraków Kultura.
W regionach kultury, dopóki słońce wschodzi, o najlepszych wzorcach i nieuleganiu pokusom współczesnych trendów. Gościnnie Agnieszka Barańska. Razem odwiedziłyśmy w Zakopanem rodzinę Dańko, która trudni się szyciem strojów regionalnych. Bogumiła, Andrzej i Antoś.
Tak.
Co państwo wyszywacie?
No portki góralskie tylko. No, ale to szycie jest od początku. Jeszcze przy miarę pobieramy, później kroi się na odpowiedniego chłopa i... No i potem przymiarka musi być, a dopiero później jest haftowanie i dokańczanie praktycznie tych portek.
Bo jak tu weszłyśmy, to pani powiedziała, że mąż kręci lampasy i to brzmi podejrzanie.
Tak, to może mąż opowie, no. Jak to się robi.
Lampas to jest taki snurek. U nosy są snurki, są takie nitki i są dawane po 4 nici, jak się skręca w prawo, czy po 3 razy i ostatni raz w drugą stronę. Bo musi taka wychodzić taka jodełka. O. Jeden sznurek jest w prawo, drugi jest w lewo.
Czyli pan jest trochę powroźnikiem także.
No, po części tak, bo to akurat tak dawno powrozy robili. I to jest u nas tak, jedni nazywają to lampas, a drudzy nazywają snur. No bo to się kręci jak snur, no. I to jest właśnie ten dookoła, tu tak jak portki, ten szew, co by przykryć, bo to jest na szwie.
Dużą przestrzeń zajmuje taki warsztat?
Ale do kręcenia czy ogólnie?
Do kręcenia, bo też miałam takie wyobrażenie, że to parę metrów tego sznurka
no,
jest.
Że
to jest zjawiskowe jednak.
Przez długość chałupy praktycznie, bo to są z jednego tak by kręcenie wchodzą mi dwa sznurki. A na chłopa trzeba tak, żeby tak w ten to 6, 7. Jak ktoś już szczuplej jest, to 5.
U pana, panie Andrzeju, podobno zaczęło się od fascynacji parzenicami.
Tak, no ogólnie od stroju, no nie, bo tak człowiek poszedł do średniej szkoły i tak zafascynował się pierwsze architekturą, oczywiście graniem, no to wszystko idzie tak w zespole, no nie, i to na sełodzienie praktycznie, no to jest. Po to dochodzenie, skąd mniej więcej te parzenice, a czemu takie kolory, a czemu nie inne kolory, czemu na przykład w latach 800 były takie mniej więcej wysycia, a później dopiero zrobili takie duże.
Patrzę tutaj na parzenicę Antosia. Takie mam wrażenie, że ten strój Antosia to nam w ogóle otworzy jakiś nowy rozdział tej rozmowy, więc to może jeszcze...
No do tego też zmierzamy praktycznie. Aha. W swoim robieniu dla niego tego łodzienia, żeby to coś wniosło praktycznie w tą naszą no, kulturę, czy w naszą taką jakby rodzinę, czy jak to się spojrzy, zobaczy, no nie, że to jest ten i nawet można dziecko ubrać, niekoniecznie muszą się tylko dorośli, no nie fascynować i szczyci tym, że mam takie łodzienie, w nim chodzę, no tak samo i taki mały człowiek może chodzić, no nie.
Bo zrozumiałam, że to nie jest takie na co dzień, żeby dzieciaki się ubierały tradycyjnie.
No teraz nie, dawniej nie mieli tych materiałów, to musieli to sukno mieć. W tej chałupie praktycznie kobiety przez zimę, bo było więcej czasu, to robiły len na koszule, robiły sukna, żeby potem się ubrać jakoś. Bo dziś no to tylko tam jakieś święta uroczystości, to ubieramy się tak, a tak to normalnie. No.
Ja tak wtrącę, że właśnie tutaj mąż ma sukno, takie właśnie dawno tkane, na warsztacie tkackim w Duma. I teraz już nie ma takich osób, które by tkały, nie można kupić takiego sukna. I tu macie tak naprawdę trzy rodzaje sukna. To jest właśnie dawne, ręczne sukno. Tak wygląda standardowo sukno, które można kupić z fabryki.
Można dotknąć nawet, jakie to jest szorstkie, a jakie to są delikatne już, no nie takie, bo tu widać, takie są bulki i to jest taka typowo nasa łowca, no nie, praktycznie szydzono. i z tego robione to sukno.
A to są antusiowe, one są takie, to też jest sukno wełniane, maszynowe. I no jest troszeczkę cieńsze, żeby też było wygodnie. Do czego ja też zmierzam w tej chwili, że mało jest dziecięcych strojów, które są z normalnego sukna, tak jak właśnie te antkowe portusie i które są ręcznie wysyte. I my trochę walczymy z tym, chcemy pokazać na Podhalu, że nie to, co jest wyste maszyną, jest fajne, tylko że da się to zrobić ręcznie dla dziecka, bo to jest tylko kwestia zmniejszenia proporcji. Można po prostu wyhaftować parzenicę dokładnie taką samą, jak ma duży chłop normalny, a zmniejszyć te proporcje i wtedy to odzienie wygląda zupełnie inaczej, wygląda bardziej tradycyjnie.
Gryzą takie portki?
Bardzo.
Mają zęby?
Ale jakoś się przyzwyczaiłeś.
Tak. Nie tylko szyjemy portki, ale szyjemy jeszcze pogodę.
Pogodę? Ale to musisz wyjaśnić.
No właśnie, bo widzę, że też masz ze sobą własnoręczne hafty. Co na nim jest, na tym hafcie?
Słońce, księżyc.
To są antusiowe hafty takie.
Jeszcze chmurkę mam.
Początki.
No dobrze, zanim pojawił się Antoś na świecie, państwo poznali się dużo wcześniej przecież. Chciałam zapytać, czy panią zachwycił strój męża? Czy pamięta pani to?
Mnie w ogóle zachwycił mój cały mąż, ale trzeba przyznać, że zawsze był dobrze ubrany po góralsku. Bo tak jak w innych tych strojach, nawet nie ludowych, można zauważyć, że są ludzie, którzy się potrafią dobrze ubrać i nie do końca.
Czyli i on pan Andrzej miał styl i szyk.
Tak, dokładnie tak.
Pamięta pani?
Pamiętam.
No to niech pani opowie, jak wyglądał
wtedy. Jak wyglądało nasze pierwsze w ogóle spotkanie, że on przyjechał ze swoim kolegą pod karczmę, w której Józek śpiewała na weselu i wysłał na chwilkę na zewnątrz i było bardzo zimno i go do mnie, gniewajcie się, ale muszę się wracać. I on wtedy mi ubrał swoją cuchę, zarzucił mi, żeby mi nie było zimno i wtedy Zeksa tak pomyślała, że to jest całkiem fajny chłop, dobry materiał. I potem w zasadzie nie widywaliśmy się długo, ileś tam lat i w którymś momencie Kajsi tak się zdarzyło, że my się zetknęli ze sobą. Przy czym ja nie wiedziała, że on syje portki, a on też nie wiedział, że Józek jest po szkole hawciarsko-koronkarskiej. I potem on mi zaczął pokazywać, jak się syje portki, jak się haftuje portki, bo w szkole tak tego nie robiła. W szkole nie zajmowała się tego rodzaju haftem. Na dyplom zrobiła koronkę klockową. Ale właśnie haftowanie na portkach, no to jest coś bardzo, bardzo fajnego, bo pomimo, że trzeba się trzymać tych kanonów, to można też zawsze coś ich troszeczkę wstawić swojego.
Całkiem romantyczna historia nam się tutaj urodziła. A pan jak wspomina te pierwsze chwile?
Bardzo podobnie, tylko było przeziębienie później.
A to ładne w ogóle w przypadku pana, który szyje, takie sformułowanie, dobry materiał na męża, prawda? Tak wieloznaczne. No i teraz jest Antoś, bo to nie są wszystkie państwa talenty, ale również wspólne muzykowanie. Widziałam tam zdjęcie. Cała rodzina plus dziadek, zdaje się, tak?
Mój tata. Mój tata jest z muzykantem.
Rzeźbiarzem.
Jest z rzeźbiarzem i...
Mówimy o Florianie Walkoszu.
Tak jest, dokładnie. I to jest właśnie Antosiów dziadek, który... Antosia, mamy wrażenie, że on tak Antosia na samym początku zaczął inspirować do tego grania, do tej muzyki. Obserwowaliśmy takie momenty, kiedy przychodził do nas dziadek, brał instrument do ręki i Antoś tak patrzył na niego z takim wielkim zainteresowaniem. Potem przyszedł moment, kiedy patrzymy, jak dziadek zaczął grać, to Antoś zaczął tupać razem z nogą. I przyszedł moment, kiedy Antoś zamarzył o tym, żeby zagrać pierwszy raz na swoich złopcokach. I z tymi złopcokami to była taka historia, że ściągał nam ciągle ze ściany złopcoki, które ja dostałam od mojego krzesnego ojca na bierzmowanie. I trochę my się boli, bo to on był wtedy malutki, że on mi zniszczy, że mogą spaść, połamać się, a to jakby nie było to taka sentymentalna pamiątka od krzesnego. I doradziliśmy dziadkowi Florkowi, żeby się nie dało zrobić takich złupcoków dla Antosia, no bo on zrobił dla sobie, zrobił dwoje tych złupcoków, duzyk w normalnym formacie, a dziadek go, no może by się i dało. a Antoś mu go do dziadek, to ja chcę mieć z głową konia. No i dziadek zrobił mu złopcoki z głową konia, na których Antoś już potrafi nawet troseczkę pierwszą swoją melodię prostą zagrać.
A ja słyszałam, że ty też, Antoś, grasz na skrzypcach i ktoś mi powiedział, że najpierw właśnie jak ktoś jest młodszy, to się uczy na złopcokach, a potem na skrzypcach. I tak rzeczywiście jest, że trzeba być już niezłym muzykiem, żeby te skrzypce wziąć, czy niekoniecznie?
Nie, jest na odwrót. Najpierw skrzypca, a potem złopcoki.
A dlaczego?
Na złupcoka się trudniej gra, bo nie mam takich wyczynków tu.
Podbródka?
Tak. Nie mam podbródka. Nie można założyć żeberka. Nie ma takiego zgięcia dwóch.
Ja ci tutaj podaję twój instrument.
Struny bardzo dobrze grają.
Tylko nie masz jeszcze smyczka tutaj.
I nie są nastrojone.
Antoś, słyszałam też, że kapelę masz już swoją pierwszą.
Tak.
Opowiesz coś?
O tak, od dzisiaj.
A to świeża sprawa.
Dwie dziewczyny śpiewam, a ja gram.
Usłyszałam też, że ty się uczysz grać po góralsku. I co to znaczy?
Taką muzykę gram. Mamusiu, tatusiu, przedziowa synek, weźcie mnie do miasta, pokuści z mi rynek. Weźcie z mnie do miasta, pokuści z mi rynek.
Powiedz jeszcze, ile masz lat?
6
lat?
Za miesiąc dopiero. No dobrze, ale niech będzie 6. To pani Bogusiu tutaj dba o to muzyczne wychowanie syna?
Oboje z mężem. Oboje z mężem.
Bo pani śpiewała, to się już pani zdradziła.
Tak, ale tutaj jakby sytuacja wygląda w ten sposób, za Antoś, no za co wykazywać trochę wcześniej to zainteresowanie właśnie instrumentami. I tak na próbę posłaliśmy go do takiej niedawno powstałej szkoły muzycznej, w której jest możliwość ucenia się tej naszej muzyki tu góralskiej. I w związku z tym właśnie, no oboje z mężem, kielo wiemy i kielo umiemy, no to mu staramy się pomóc. Wiadomo, teraz to są na razie podstawy. Ja generalnie na skrzypcach mu nie jestem w stanie dużo pomóc, bo i ogromna basak. Bardziej mąż.
A mogę powiedzieć, jakie są struny?
No pewnie.
E jest fioletowe. A jest niebieskie. D jest zielone, a G jest najbardziej czarne. I brzmią tak. Najgrubsze jest G.
Troszkę się ostroiło, ale jest i wybłacone, co?
Tak.
A ta głowa konia to dlaczego?
Na nią się zawsze... Trzeba patrzeć. Musi być na wysokości nosa.
Głowa konia?
Tak.
Na wysokości nosa. I już wszystko wychodzi.
A jak się ten koń nazywa?
Psotnik.
No to są złopcoki zrobione
przez
dziadka, ale zainspirowane Antosiowymi takimi zamiłowaniem do zwierząt i między innymi do swojego konika, którego nazwał Psotnik.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi, dziś z Agnieszką Barańską. Jesteśmy w Zakopanem u państwa Dańków. Antoś 5, za miesiąc 6 lat, mama pani Bogumiła i tata pan Andrzej. Wracamy już po przerwie.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
W regionach kultury, dopóki słońce wschodzi, gościmy w Zakopanem u państwa Dańków, Bogumiła, Andrzej i synek Antoś. Państwo, Antoś się przygląda jeszcze, zajmujecie się wyszywaniem strojów, są to portki męskie. Pan Andrzej, to już wiemy, kręci lampasy między innymi, ale przede wszystkim szyje, zajmuje się tą trudniejszą, cięższą pracą.
Tak, to myślę, że tak. Krojenie i przymiarka odpowiednio, żeby to leżało na chłopie. To jest najtrudniejsze w tym wszystkim. No. Bo już później haftowanie tego, to zawsze można coś poprawić, coś dołożyć, coś ująć. A jednak...
Spróć.
O, o. A tutaj jednak musi być to już tak perfekcyjnie, żeby ktoś był zadowolony, żeby to było wygodne. No. To jest najważniejsze.
Ja nie wiem, bo tutaj pani Bogusia podobno skórą się zajmuje, więc nie wiem, co teraz twardsze, czy to sukno góralskie, czy skórzane rzeczy.
To zainteresowanie skórzanymi wyrobami jest chyba ciągle nowe bardzo.
Tak, tak. To jest od niedawna, w zasadzie od 2019 roku rozwija jakby tą nową umiejętność i można powiedzieć z czystym sumieniem, że w portkach haftowanie jest o wiele łatwiejsze i no i wiadomo, no portkak się haftuje włóczką i haftuje się powierzchownie, nie przebije się tkaniny na wylot, a jednak skórę trzeba przebić, żeby przymocować jakąkolwiek aplikację. Czy jest nią haft, czy jest to rzemyk skórzany i bez naparstka jest bardzo ciężko, więc samymi palcami w skórze się nie bardzo do.
To chyba wrócimy teraz do tematu parzenic, bo to taka wizytówka górala przecież. Te podhalańskie parzenice są zdecydowanie duże. Tutaj wracam do pana, panie Andrzeju, bo już także powiedzieliśmy o tym, że pan fascynował się parzenicami. Tutaj niezwykle ważny jest kolor, prawda?
Tak, właśnie, bo do mnie to była wizytówka taka, bo dziś trochę się zjednoliciło, bo nie ma tylu tych krawców, ale do mnie kozowieś miała inkse wysycie. I nawet jak w pory nie chopał widzieli, to widzieli obukowina, glecarów, czy ząb, czy coś. To był taki widoczny dowód osobisty.
To było wiadomo, kiedy uciekać też.
No, ja, bo czasami było, że wieś, wsią się tam po prostu naciągali, bili się. No to jak widzieli, że ktoś, no to wiedzieli, kaw to skąd, no.
Parzenica tylko w teorii jest prostym motywem, ale parzenica parzenicy nie jest równa.
No nie jest, bo to jest dobór praktycznie grubości nogi, no nie? Wielkości chłopa. I jak ktoś jest mały, to się mu nie zrobi dużej parzenicy, bo tak średnio wygląda, bo mniej więcej trzeba do wielkości chłopa, do wielkości grubości nogi, no. Różne są takie elementy, które się składają do tego, żeby ona taka była na tych portkach, a nie inaczej.
Czy parzenica mówi nam wyłącznie o pochodzeniu, czy może nam także dać informacje na temat, no chociażby, zamożności takiego górala?
Właśnie potem były tak, bo z Pirsa to może nie były aż takie, ale w latach właśnie potem 50-tych, 60-tych to strasznie bogacili. To już tak zrobili z tego trochę, dla mnie to taką, zrobili taką dużą plamę. Że po prostu wszystko było tak nakładzione i kolory i wszystko i tego. A tak, dajmy na to, tam w latach 800 to nie było z tylu kolorów, nie było, a z ludzi tak stać na takie zdobnictwo bogate. Potem się rozwijało, no i, ale teraz znowu my zaceni, potem pochodzić do muzeów, do tego, bo akurat przyjeżdżali ludzie bardzo znani, Witkiewicz, Szymanowski, którzy mieli w tamtym czasie aparaty, umieli pięknie rysować i którzy odzwierciedlili ludzi tamtych, w tamtych czasach. I my akurat teraz mamy naprawdę ten plus, że idziemy, możemy sobie wziąć i ten i otworzyć, no nie? Ten wzór, czy taki, czy na inksy, czy barabasza, czy kogoś jeszcze inksego znanego i no i po prostu dziś od si na przykład.
Kistki i jest jeszcze klin, a to tutaj taką, ten klin ma złapany spinką, Antoś.
To jest taką zapinka jest, no. To akurat nas kolega robi takie właśnie zapinki, a ja robię zwykłe z drutu, takie zapięcia. Ale to jest przez to, że jak są dopasowane portki, zwykle było lepiej zdjąć, no nie? To się odpinął zapinki i się wtedy ściąga. A jednak później sobie fajnie lezały na kierpcach, na tym, to się ich spinął właśnie sobie były tak, bo górale są to trochę, można powiedzieć, perfekcyjni, no nie tak, że to musi wszystko jak wojskowe, no nie. Czy muzyka nie może być tak osiuto, musi być odgrano tak perfekcyjnie, tak samo na skrój. Ze krój mamy tak, że nie możemy sobie zrobić na wyrost portek, bo tak na przykład na innych regionach, to są szwy są w środku. To zawsze można popuścić te 5 cm, 4 cm, tu się zgrubnie, ościąć, przeciągnąć. Tu się nie da, bo wszystko jest przysywane tymi snurami. I są te portki tak, jak są i nie można ich ani powiększyć, ani pomniejszyć. Trzeba by praktycznie rozprówać.
No, czyli trzeba dbać o formę.
A właśnie. I to jest właśnie, że jak się wciąga portki, a się widzi, że jest troszkę, no, nie dochodzą przypory, to wiadomo, że trzeba troszkę złupka ubrać.
No ale właśnie pani też powiedziała, że przychodzi taki moment w życiu młodego mężczyzny, w przypadku Antosia to już te 6 lat, kiedy on dostaje pierwsze męskie portki i one są inne od tych dziecięcych.
Czym się różnią?
Właśnie.
No, czym się, Antoś, różnią? Opowiedz, że nie są na gumce, tylko...
Nie są na gumce, są na pasku, widać tu.
I mają prawdziwe 2 rozporki.
Tak.
Jak prawdziwy górol, nie? Musi mieć 2 rozporki.
Bo tak słuchałam tutaj o tym, że żeby się na kierpsach dobrze układały, ale też z drugiej strony myślę, że takie portki muszą być funkcjonalne, więc musi być równowaga między elegancją a funkcjonalnością.
Tak, musi być taki szyk, no nie? No, bo to jest ta przymiarka. Te pierwsze się po prostu dopasowuje, tak sobie, jak to lubi, no bo jeden nosi na przykład wyżej portki, drugi niżej, jeden ma brzusek, drugi nie ma brzucha. No i to wszystko trzeba skorygować, no nie? Ten nosi tak portki, ten nosi tak, żeby później było ci siednąć, klęknąć, tego, gdziekolwiek nawet wyjść, no nie? Żeby to nie było takie, że ubiera jak zbroję i trzeba go wstędy przenosić, czy coś, bo nie jest w stanie wyjść, no.
No,
nie, dobrze.
Górale to chyba lubią się tak czuć, no, atrakcyjnie.
Tak, tak, no i lubią się, no, dajmy na to, tak ubierać dobrze, no nie? Tak jak, tak swego czasu był zanik tej góralscyzny. Tak, można powiedzieć, taki rozkwit, taki boom, taki duży był od wizyty Ojca Świętego tu właśnie na Podhalu, to ludzie się strasznie ubierają. Ludzie, którzy w ogóle nigdy nie mieli nic wspólnego ze strojem, nigdy ich nie widział w portkach góralskich, przychodzą teraz do mnie, bo byli na przykład tacy skejciki pseudo, no nieco se nosili takie portki, krok niżej kolan, przychodzą portki góralskie, no nie, no i jak tu takiego człowieka ubrać, no nie, czemu pierwsze wytłumaczyć, że...
Ale nie opuszcza tak pan wtedy kroku.
No właśnie nie, bo byś nic nie zrobił, by musiał ino siedzieć.
To się nazywa szycie na miarę, a czy haftowanie też jest w pewnym sensie na miarę, czy można coś sobie zamówić, dołożyć do tradycji?
Tak, no klienci, którzy przychodzą do męża, dostają do ręki segregator, w którym mamy bazę swoich wzorów. Znaczy swoich wzorów godą oczywiście w wielkim cudzysłowie, bo te wzory pierwotnie były zaczerpnięte z Muzeum Taczańskiego i z innych jakichś źródeł, bo wiadomo, no, w parzenicy nie da się tam dużo nakombinować. Musi być serce parzenicy, środek, czyli jakoś rozetka, pawie oko, kwiotek jakiś. No i musi być krzesiwko na samym dole i potem wypełnienia takie typu jakieś tutaj ósemki, jakieś ślimocki, cykulki i wtedy można dodać coś od siebie. Więc godą, że to są nasze wzory, bo no praktycznie w każdym jest jakiś detal, który był wymyślony przez nos. I wiadomo, klient może se wybrać, ale musi też posłuchać pewnych wytycznych, że jeżeli wybierę sobie, nie wiem, jakąś taką bardzo rozbudowaną parzenicę, a jest to szczupły chłopok, no to ona może nie wyglądać dobrze, no bo generalnie będzie mu zachodzić prawie na pośladek, no tak pół żartem, pół serio, ale no trzeba też dopasować formę tej parzenicy do wielkości, do grubości nogi i też przede wszystkim do wielkości człowieka, żeby też zachować formę, żeby ten człowiek wyglądał dobrze.
A jak jest z kolorystyką, bo teraz jeżdżąc chociażby na różnego rodzaju imprezy regionalne, widzimy nawet i kolory fluorescencyjne w hafcie. To państwo jaki mają stosunek do tego?
Osobiście w tych strojach, które robimy dla siebie albo dla ludzi, którzy dają nam wolną rękę, czyli mówią, ja się na tym nie znam, zróbcie mi po swojemu, a na pewno będę zadowolony, nie dajemy takich kolorów współcześnie modnych, może w ten sposób powiem. Raczej trzymiemy się tych kolorów bazowych, które są, czyli podstawowy kolor to jest czarny bądź granatowy, a jeżeli chodzi o wypełnienia, to na pewno czerwony, zielony i jakieś pochodne tych kolorów. Nie używamy żadnych fioletów, żadnych jakichś turkusów i tym podobnych.
Nie chciałam jeszcze tylko zapytać, czy kobiety mogą bardziej poszaleć, bo tak bardziej słyszę o tych parzenicach, a tu właśnie czy...
Co prawda państwo tak. Nie szyją strojów kobiecych, ale no właśnie.
A czy zdarza się haftować na przykład?
Tak, czasami się zdarza coś tam wyhaftować, ale to bardziej tak już hobbystycznie dla siebie, czy tam dla kogoś w rodzinie. Ty jest osobiście jakoś nie lubię. Wiem, że na Podhalu bardzo dużo osób lubi takie kolory, takie powiem może niestandardowe. No, ja osobiście nie uważam, że kolor fioletowy bądź różowy jest kolorem takim stricte pasującym do mnie. Może powiem do mnie, bo może nie do stroju. Wiadomo, no, strój zawsze przechodził jakieś
ewolucje,
dokładnie. Ale my jednak zatrzymaliśmy się w tym miejscu i nie robimy tego kroku dalej. Jakoś
Głównie pani pracuje w takim ciężkim materiale. Sukno jest przecież twarde, podobnie skóra, a ja wyczytałam, przygotowując się do tej audycji, że pani uwielbia len.
Tak, bo len jest, ja w ogóle bardzo lubię naturalne tkaniny i tak samo w każdym tak naprawdę kontekście, bo dużo osób, które mnie zna, śmieje się, że ja jestem tą osobą, która zawsze goni w kapcak, czyli w jesieni gonię w takich krótkich kapcak, w zimie w takich wysokich jak kozoki i na wiosnę znowu w krótkich. Dopiero tylko w lecie przeskakuję w jakieś sandały. Powód jest jeden właśnie, to jest tak samo but, jak i to odzienie nasze, jest zrobione w pełni z naturalnych surowców. To jest skóra, to jest wełna, no i jako podszewka może być jakoś tam bawełna, wiadomo, w kapcak, ale normalnie bardzo lubię. No, gorset, jak widać na załączonym obrazku, też jest lniany i bardzo lubię. Tak, to prawda.
To jeszcze chciałobyśmy dopytać o to, jak się układa taka współpraca małżeńska. Jak się państwu współpracuje? Czy tutaj się zdarzają jakieś może nieporozumienia albo...
No, tak, to jak w wszędzie. Zdrowym małżeństwie, dokładnie.
Ale to mamy dwie izby. No, jeden siedzi w jednej izbie, a drugi siedzi w drugiej izbie.
A które z państwa jest zwolennikiem jakichś może innowacji czasem? Czy...
Ja nie wiem.
Znaczy chyba nie, no. Staramy się to, co było i tak znowu, jakby ktoś wymyślił coś takiego niestworzonego, to tak się mi zdaje, że byśmy się wycofali z tego i posłalibyśmy jak indziej, bo jednak wiemy, co jest jakimś takim, no nie... takim aberdzeniem tego wszystkiego i wiadomo, tak, że ona mówiła, że można dodać tu nitkę, tam nitkę, coś przyzdobić, ale lepszy jest niedosyt niż przesyt.
A czy zdarza się państwu rzeczywiście odsyłać takiego klienta gdzieś do innego zakładu?
Tak, to może mąż tak, niech
się... To, no, bo teraz jest naprawdę, nie ma młodych ludzi, no nie chcą się po prostu w to wtopiać. Lubią chodzić oczywiście, tak, stroić się jak najbardziej, ale żeby to wykonać, to się po prostu nie chce nikomu, bo to jednak jest żmudna robota, trzeba od rana siednąć do wieczora, czasami noc zarwać, jak się komuś tam obiecało, że się na termin zrobi, a tu czas goni, tu się gdzieś wieskocy, tam się coś zrobi, a dzień ucieknie, no to trzeba w nocy czasami, no nie, nadrobić. No jak to simo, tam termin na to dość bliski, to po prostu się nie obiecuję. Nie podejmuję się sprawy, bo lepiej być normalnym, a nie gołosłownym, że potem w pewnym momencie zostawia się kogoś przed faktem dokonanym i nie usytę.
Czy państwo ubieracie tylko górali podhalańskich?
Znaczy, no mieliśmy swego do niej tam jak właśnie krojek, bo tam nie mieli na Śpiszu, nie mieli krawca. Tylko taka znajoma tam była, co im wszystko haptowała i robiła, bo po prostu no, nie jesteśmy w stanie wyrobić, no nie, akurat tej roboty. To ona tam jest wszystko do końca, tylko nie umiała skroić, no nie. No to ja im pokroił tam wszystkim i no i ona tam dokończała, nawet na orawę my syli w Tresi Portki, na pol do pol chory też my syli właśnie na Słowację, bo tam mieli praktycznie tak, że chcieli odtworzyć swój strój. Bo my tu jako podzaborcami byli takimi, że po prostu nie niszczyli nasyk dóbr, tak by, no nie. A tam wleźli na przykład, bo jest Orawa wschodnia i zachodnia, no nie. Wschodnia jest Polska, zachodnia jest Słowacka. I tam oni byli pod zaborem, my tu byli pod zaborem austro-węgierskim, a oni byli pod zaborem pruskim. I tam jak przyszli ci Rusini, to wzięli, polili wszystko, gnali tych ludzi i praktycznie nie zostało nic. Bo dziadki poszli w jednych portkach i w jednych portkach gdzieś ich pochowali. I nie mieli z tego tworzyć, nie przyjeżdżali tak do nas tu ludzie, którzy zostawiali po sobie, no nie, fascynowali się naszą kulturą, naszą tą i zostawiali zdjęcia, zostawili szkice, cokolwiek i z których my możemy teraz czerpać, a oni te strasznie chcieli, bo grają te znako, zagrają właśnie swoją muzykę, chcieli swoje stroje, tylko mieli tam jakieś malowidła takie, żeby z tych malowideł, z obrazów odtworzyć, no to tak my próbowali im pomóc troszeczkę, no nie, żeby ty coś swojego mieli, no nie.
Antoś, wiem już, że jesteś niezłym muzykiem. Zaczynasz swoją przygodę z haftem. Powiedz mi, myślisz, że będziesz w przyszłości szył stroje góralskie?
Tak, będę szył. A jak się nazywają te oczka oto?
Pawie oczka?
Tak.
Bardzo państwu dziękujemy, że nas państwo wpuścili do swojego świata, świata portek góralskich, tak możemy powiedzieć. Dziękujemy i wszystkiego dobrego.
I cieszymy się z waszej wizyty.
Agnieszka Barańska.
I Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Do usłyszenia.